Spróbujmy nakreślić pewien specyficzny obraz. Ktoś pracuje niewyobrażalnie ciężko, w słońcu, w pyle, przez bitych 7 lat.
I to z własnej woli, warto dodać.
Z własnej woli, dokładnie. Wszystko po to, by poślubić miłość swojego życia. No i w końcu nadchodzi ta upragniona noc poślubna, wesele dobiega końca, wszystko wydaje się idealne.
Aż do poranka.
Aż do poranka. Bo rano, po odchwyleniu zasłony namiotu w świetle dnia, okazuje się, że obok leży starsza siostra ukochanej, a teść, zapytany o to gigantyczne oszustwo, odpowiada z uśmiechem, że taki mają tu po prostu zwyczaj.
Tak, klasyczne nie ma problemu, odpracuj kolejne 7 lat.
Zazwyczaj, kiedy myślimy o wielkich historycznych fundamentach, o narodzinach potężnych narodów, spodziewamy się marmurowych posągów i nieskazitelnych bohaterów. Ale dzisiejsze zanurzenie w materiały źródłowe to podróż w sam środek absolutnego ludzkiego chaosu, błota, potu i, powiedzmy sobie szczerze, skrajnie toksycznych relacji.
To prawda, rzadko dostajemy tu czystą, wyidealizowaną kartę historii. Naszym przewodnikiem jest dzisiaj 27 wykład z historii Starego Testamentu autorstwa doktora Roberta Vanoya.
Świetny materiał, tak swoją drogą.
Wybitny. Zgłębiamy w nim opowieść, która, wiesz, na pierwszy rzut oka przypomina starowietną telenowelę, ale w rzeczywistości niesie potężne konsekwencje historyczne.
Jasne.
To jest studium tego, w jaki sposób z brutalnych rodzinnych intryg, kradzieży i manipulacji ukształtował się patriarcha wielkiego narodu. Mowa oczywiście o Jakubie. Człowieku, który najpierw oszukał własnego ojca i brata, a potem sam wpadł w sieć oszustw.
By ostatecznie stoczyć dosłowną walkę z Bogiem i zmienić się w Izraela. I to zderzenie ludzkiego cwaniactwa z czymś absolutnie transcendentnym jest po prostu fascynujące.
Zdecydowanie.
Wejdźmy więc w ten świat, zaczynając od momentu, o którym wspomniałam na początku. Człowiek słynący ze sprytu, mistrz manipulacji, sam zostaje spektakularnie oszukany. Jakub trafia do Haranu, zakochuje się w Racheli, tej młodszej córce Labana, i zgadza się na ten słynny 7-letni kontrakt.
Który, jak wiemy, kończy się fatalnie.
Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Mamy faceta, który oddał 7 lat darmowej pracy, został bezczelnie podmieniony w noc poślubną, a kiedy dowiaduje się, że dostał starszą siostrę, Le, po prostu przyjmuje warunki Labana.
Tak, po prostu się godzi.
Doktor Van Noy wyraźnie podkreśla w swoich notatkach, że Jakub otrzymuje Rachelę zaledwie tydzień po poślubieniu Lei, ale musi zapłacić za to kolejnymi 7 latami charówki. To brzmi jak kompletny absurd. Dlaczego on się na to godzi i jak w ogóle taki układ mógł funkcjonować pod jednym dachem?
Godzi się, bo w tamtej strukturze społecznej to Laban trzymał absolutnie wszystkie karty. W świecie starożytnego Bliskiego Wschodu prawo patriarchalne dawało głowie rodu niemal nieograniczoną władzę nad kontraktami małżeńskimi.
Czyli Jakub był tak naprawdę w pułapce?
Całkowitej. Laban wykorzystał lukę w umowie, powołując się na lokalny zwyczaj, według którego nie wydaje się za mąż młodszej córki przed starszą. A Jakub, będąc w obcej ziemi, całkowicie pozbawiony własnego majątku, wiesz, nie miał żadnej dźwigni negocjacyjnej.
Musiał zacisnąć zęby i to przyjąć.
Musiał przyjąć te warunki. Ale to, co następuje później, to jest dopiero emocjonalna katastrofa. Doktor Vanoy przypomina tu bardzo ważny kontekst prawny z późniejszych wieków.
O prawie mojżeszowym, tak.
Właśnie. W prawie mojżeszowym, w Księdze Kapłańskiej, pojawia się kategoryczny zakaz zawierania małżeństw z dwiema siostrami jednocześnie. Tekst nazywa to wprost tworzeniem rywalizacji.
O rany, i tu dokładnie widzimy dlaczego.
Dokładnie. Czytając Księgę Rodzaju, widzimy dlaczego to prawo stało się koniecznością. Pierwotnym ideałem w tych tekstach była monogamia, a ten trójkąt, który tu mamy, prowadzi do czystej, niszczącej nędzy emocjonalnej.
Wiesz, analizując te relacje, miałam wrażenie, że patrzę na jakąś, no, bezlitosną fuzję korporacyjną, gdzie dwa działy walczą o bardzo ograniczony budżet.
Świetne porównanie.
W tym przypadku tym budżetem jest, uwaga, męża i status w rodzinie. Mamy Leę niekochaną, odrzuconą, ale to ona rodzi synów. Bóg niejako rekompensuje jej to odrzucenie i na świat przychodzą Ruben, Symeon, Lewi i Juda.
Zgadza się.
Z drugiej strony jest Rachela, ta ukochana, ale bezpłodna. Jej desperacja sięga zenitu, w pewnym momencie krzyczy do Jakuba: daj mi dzieci, bo umrę. I wtedy Rachela rzuca na stół wszystkie swoje, powiedzmy, zasoby biznesowe.
Czyli swoją służącą.
Tak. Oddaje Jakubowi Bilhę, by ta urodziła dzieci w jej imieniu. A Lea, widząc to, nie pozostanie dłużna i też dorzuca do układu swoją służącą, Zilpę.
Każda ze stron po prostu licytuje.
Rzucając na stół kolejne ludzkie życia.
Byle tylko wygrać tę domową wojnę.
To jest przerażające.
Ta metafora korporacyjna dobrze obrazuje skalę rywalizacji, ale... Musimy pamiętać, że stawką nie były tu udziały w rynku, tylko absolutne przetrwanie.
Społeczne przetrwanie.
Tak, w starożytności brak potomka dla kobiety oznaczał społeczną śmierć. Kobieta bez synów nie miała żadnego zabezpieczenia na starość, żadnego statusu. To była walka o biologiczne być albo nie być.
A oddanie służącej, żeby rodziła, to było powszechne?
Jak najbardziej. Oddanie służącej, by rodziła na kolanach swojej pani, co swoją drogą znamy już ze starszej historii Sary i Hagar, było prawnie usankcjonowanym obyczajem tamtych czasów. Ale jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, dostrzeżemy niezwykłą dynamikę między tym skrajnym ludzkim wyrachowaniem a realizacją wyższego planu.
To znaczy?
Z tego totalnego chaosu, gdzie 11 dzieci rodzi się z 4 zdesperowanych kobiet żyjących w ciągłym konflikcie, wykuwa się cały naród. Co więcej, obietnica dana wcześniej Abrahamowi realizuje się nie przez tę ukochaną Rachelę, ale przez odrzuconą Leę.
Niesamowite.
Z jej linii rodzi się Juda, a z niego wieki później wyłoni się linia króla Dawida.
To jest ogromny paradoks, że z takiego błota rodzi się najważniejsza linia genealogiczna. Ale słuchaj, ta rywalizacja sióstr osiąga w pewnym momencie poziom tak absurdalny, że po prostu nie sposób przejść obok tego obojętnie.
Masz na myśli incydent z mandragorami?
Dokładnie tak. Przenieśmy się na moment żniw. Pierworodny syn Lei znajduje na polu mandragory. Z materiałów dowiadujemy się, że mandragory w tamtych czasach uchodziły za rośliny o magicznych, wspomagających płodność właściwościach.
Taki starożytny afrodyzjak i lek na bezpłodność w jednym.
Właśnie. Rachela, wciąż bezdzietna i zdesperowana, widzi te korzenie i bezczelnie żąda ich od Lei. Na co Lea odpowiada z furią, cytuję. Zabrałaś mi męża, a teraz chcesz jeszcze zabrać mandragorę mojego syna. I wtedy, uwaga, dobijają targu.
Zawierają bardzo brutalny w swoim wydźwięku handel wymienny.
I to jest moment, w którym po prostu muszę zaprotestować przeciwko logice tych postaci. Wymieniła męża na roślinę? Rachela oddaje noc z ukochanym Jakubem za starożytną marchewkę.
Brzmi komicznie, ale ona naprawdę wierzyła, że to zadziała.
Wierzyła, że roślina daje jej dziecko. A najzabawniejsza, wręcz uderzająca w tym wszystkim jest kosmiczna ironia losu. To Lea, ta, która oddała mandragory, zachodzi w ciążę tej samej nocy.
A co z mandragorami Racheli?
No właśnie, nic. Tekst jest bezlitosny, Rachela nadal nie ma dzieci. Dopiero później, jak ujęto to w źródłach, Bóg o niej pamięta i rodzi się Józef. Jak myślisz, jak to interpretować?
To jest mistrzowski zabieg narracyjny, który ma, wiesz, bardzo głębokie dno psychologiczne i teologiczne. Obnaża z jednej strony ludzką desperację, a z drugiej bezcelowość prób kontrolowania losu za pomocą magii.
Zamiast polegać na Bogu, uciekają się do jakich korzeni?
W kulturze pogańskiej tamtych czasów wierzono, że bóstwa można po prostu zmanipulować odpowiednim rytuałem albo farmakologią. Mandragora była uważana za taki absolutny gwarant sukcesu.
A tu pełne rozczarowanie.
Tekst celowo pokazuje, że cała ta starożytna medycyna zawodzi. Przesłanie wykładu doktora Van Noya w tym punkcie jest jasne. Otwarcie łona Racheli następuje wyłącznie z inicjatywy Boga, w jego czasie. Bez żadnych magicznych wspomagaczy.
Czyli ludzki wysiłek kończy się fiaskiem? Wiesz co, ten motyw próby ominięcia systemu powraca w życiu Jakuba wielokrotnie. Zobaczmy, jak to się przekłada na późniejsze lata.
Kiedy rodzina jest już potężnym rodem, tak?
Tak, dokładnie. Zanim jeszcze przejdziemy do ucieczki Jakuba od teścia, spójrzmy na konsekwencje tego całego faworyzowania. Jesteśmy w Egipcie, dekady później. Jakub jest na łożu śmierci. Józef, ukochany syn od Racheli, przyprowadza do niego swoich własnych dwóch synów, Manassesa i Efraima.
Żeby otrzymali błogosławieństwo.
Właśnie. Jakub postanawia ich adoptować, zrównując w prawach ze swoimi własnymi synami z pierwszego pokolenia. Ale podczas samego błogosławieństwa dochodzi do, bardzo dziwnego incydentu.
skrzyżowaniem rąk.
Józef celowo ustawia starszego syna, Manassesa, pod prawą, czyli tę ważniejszą rękę dziadka, a młodszego pod lewą, zgodnie z żelazną tradycją. A Jakub z premedytacją krzyżuje ręce, kładąc prawą na głowie młodszego, Efraima.
I to wywołuje konsternację Józefa.
Ogromną. I nasuwa mi się tu mocna hipoteza. Zastanawiałam się, czy Jakub na łożu śmierci po prostu nie mści się na tradycji. Sam był tym młodszym bratem, który całe życie musiał udowodniać swoją wartość i walczyć o swoje. Więc teraz sztucznie promuje młodszego. Czy to jest jego prywatna wendeta?
A to rodzi ważne pytanie o całą strukturę narracyjną życia Jakuba. Twoja hipoteza o wendecie jest bardzo intrygująca. Z psychologicznego punktu widzenia. Ale źródła wskazują na coś znacznie głębszego.
Czyli to niezłośliwość starca?
Absolutnie nie. Jakub poprzez ten gest pieczętuje zasady, które rządziły całym jego życiem, ale też historią jego przodków. Wybór Efraima ponad Manassesem jest odzwierciedleniem boskiego wzorca, w którym to Bóg celowo omija ludzkie struktury statusu i pierworództwa.
A, czyli tak jak z Izaakiem i Izmaelem?
Tak. Dokładnie. Wybrał Izaaka zamiast Izmaela. Wybrał Jakuba zamiast Ezawa. Jakub w pewnym sensie poddaje się tej niezrozumiałej dla ludzi woli, która łamie kulturowe hierarchie. A to błogosławieństwo miało ogromną wagę. Efraim stał się później tak potężnym plemieniem na północy, że całe to królestwo nazywano po prostu Efraimem.
Niesamowite, jak to się potoczyło. Zanim pójdziemy dalej w historię, musimy jeszcze wyjaśnić jedno małe zamieszanie matematyczne, bo to też się przewija w materiale.
A tak, problem liczby plemion.
Kiedy wczytywałam się w wykład Vanoya, pojawia się pytanie od jednego ze studentów, które zresztą sama miałam w głowie. Zawsze słyszymy o 12 plemionach Izraela, 12 synach Jakuba. Ale skoro Jakub adoptował na łożu śmierci jeszcze 2 synów Józefa, to nagle mamy ich 13, a właściwie to 14.
Rachunek przestaje się zgadzać.
To brzmi jak zawiła księgowość, gdzie liczby nigdy się nie sumują idealnie w zależności od tego, kto i jak liczy.
To prawda. Z matematycznego punktu widzenia bywa to strasznie mylące. Ale rozwiązanie tej zagadki tkwi w późniejszym podziale ziemi. Kiedy Izraelici osiedlali się w Kanaanie, plemię Lewiego zostało wyłączone z podziału terytorialnego.
Dlaczego?
Bo ich dziedzictwem miał być Bóg i służba w świątyni. Otrzymali jedynie rozproszone miasta lewickie, ale nie własne zwarte terytorium. Z kolei plemię Symeona, które osiedliło się na południu, z czasem osłabło i zostało wchłonięte przez potężniejsze plemię Judy.
Czyli to była taka płynna demografia?
Fizycznie, licząc synów i wnuków, było ich więcej. Ale kiedy księgi starotestamentowe wymieniają podział polityczny, puszczając z rachunku Lewiego i wymieniając Efraima i Manassesa, ten rachunek zawsze symbolicznie zamyka się w liczbie 12, bo 12 oznaczało kompletność.
Jasne. Okej, zostawmy tę starożytną administrację i wróćmy do akcji. Żeby w ogóle doszło do tego podziału ziemi, Jakub musiał najpierw wyrwać się z toksycznego uścisku swojego teścia.
Wracamy do Haranu.
Tak. Majątek Jakuba rośnie, napięcie w obozie Labana staje się nie do zniesienia. I po około 20 latach manipulacji z obu stron, Jakub otrzymuje od Boga nakaz powrotu do domu. I co robi? Pakuje dobytek i ucieka. Pod osłoną nocy. Żadnych pożegnań.
To w jego stylu.
Zdecydowanie. Ale ironia losu polega na tym, że nawet zrywając z jednym oszustem, zabierają oszustwo ze sobą. Rachela przed ucieczką kradnie domowe bożki swojego ojca, tak zwane terafim. I tu musimy się zatrzymać.
Bo to kluczowy detal.
Doktor Van Noy powołuje się tutaj na dokumenty z Nuzi. Co to w ogóle za dokumenty i dlaczego wtrąca się je do opowieści o kradzieży drewnianych figurek?
Dokumenty z Nuzi to fenomenalne znalezisko archeologiczne. Zbiór starożytnych glinianych tabliczek, które działają trochę jak prawny wehikuł czasu. Zostały odnalezione w Mezopotamii i dają nam bardzo precyzyjny wgląd w to, jak funkcjonowało prawo obyczajowe w epoce patriarchów.
I co one mówią o tych figurkach?
Według niektórych interpretacji tych tekstów, posiadanie domowych bożków terafim dawało posiadaczowi prawne argumenty do dziedziczenia głównego majątku rodu.
Czyli Rachela zabrała akt notarialny?
Prawdopodobnie. Mogła to zrobić, by zabezpieczyć gigantyczny majątek dla Jakuba i swoich dzieci. Z kolei inne źródła, takie jak pisma Józefa Flawiusza, sugerują motyw znacznie bardziej prozaiczny. Mogła po prostu uważać, że te posążki zapewnią jej magiczną ochronę w podróży.
Co znowu pokazuje, że wciąż tkwiła w pogańskich przesądach?
Dokładnie.
Niezależnie od powodu, Laban zauważa zniknięcie. Dogania uciekinierów, wpada w szał, przeszukuje namioty i w końcu wchodzi do namiotu Racheli. Ta na prędce chowa posążki do siodła wielbłąda, siada na nim i, wiesz, mówi ojcu z udawanym żalem, że nie może wstać, bo jak to ładnie ujmują klasyczne przekłady, zwyczaj kobiet jest na niej.
Dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu, że ma menstruację.
Wykorzystała starożytne tabu czystości rytualnej, żeby zablokować ojcu możliwość rewizji. Laban odchodzi z niczym, ale to napięte spotkanie kończy się zawarciem paktu. Budują kopiec z kamieni w miejscu, które nazywają Mispa albo Galeld. I tu robi się naprawdę ciekawie.
Tak, bo to miejsce jest bardzo źle rozumiane.
No właśnie, znam mnóstwo osób, które cytują słowa wypowiedziane przez Labana przy tym kopcu. Niech pan patrzy między mną a tobą, gdy się rozstaniemy. Zwykle ląduje to na kartkach pożegnalnych jako piękne życzenie. A z analizy Van Moya wynika, że to gigantyczne nieporozumienie.
Zdecydowanie. Wyrywanie tego zdania z kontekstu całkowicie zmienia jego znaczenie. To nie jest żadne miłe pożegnanie.
A co to jest?
To jest twarda formuła klątwy granicznej. Laban i Jakub nie ufali sobie za grosz. Laban stawia kamienny kopiec jako fizyczną granicę, patrzy Jakubowi w oczy i de facto mówi: ja już nie będę miał cię na oko, ale Bóg będzie patrzył. Jeśli skrzywdzisz moje córki albo przekroczysz tę linię z zamiarem zranienia mnie, niech spadnie na ciebie boski gniew.
Czyli to jest starożytny pakt o nieagresji.
Oparty na groźbie użycia siły wyższej. Co gorsza, w całym tym zamieszaniu Jakub, całkowicie nieświadomy tego, co ukradła jego żona, rzuca słowa, że ktokolwiek ukradł bożki ojca, zapłaci za to życiem. Kładzie na szali życie ukochanej Racheli, nawet o tym nie wiedząc.
Mrozi krew w żyłach, ale ostatecznie Jakubowi udaje się wyrwać. Myśli, że jest wolny, ale uciekając przed jednym błędem, wpada prosto w objęcia swojego największego demona z przeszłości.
Ezawa.
Zbliża się do Kanaanu i dowiaduje się, że Ezaw idzie mu na spotkanie z 400 uzbrojonymi ludźmi. Cały spryt Jakuba zderza się z murem. Nie ma dokąd uciec. Dzieli więc obóz, wysyła fanę prezentów, krowy, owce, wielblądy, próbuje dosłownie przekupić widmo śmierci.
I to jest moment jego absolutnej desperacji. Strategie zawodzą, nadchodzi noc przy brodzie rzeki Jabbok. Jakub zostaje zupełnie sam, pozbawiony wszystkiego, co miało mu dać kontrolę. I wtedy, w tej ciemności, ktoś go atakuje. Zaczyna się walka fizyczna, zapasy.
Z Bogiem?
Z aniołem Pana, utożsamianym z Bogiem. Stąd miejsce nazywa się Peniel, czyli oblicze Boga. I księga Ozeasza dodaje tu detal. Jakub tam płakał i błagał o łaskę. Walka trwała aż do świtu.
Więc co to wszystko właściwie oznacza? Bóg schodzi do poziomu człowieka, wdaje się z nim w nocne zapasy, a potem, kiedy świta, po prostu uderza Jakuba w staw biodrowy, trwale go okaleczający. Jakub z niewyobrażalnym bólem wisi na nim, krzycząc: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Czy to okaleczenie było konieczne? To brzmi jak fizyczne złamanie ego.
Niezwykle fascynujące jest tutaj to, że Bóg musi użyć fizycznej siły, żeby ostatecznie dotrzeć do jego serca. Doktor Van Noy przywołuje badaczy, którzy to podkreślają. Jakub przez całe życie polegał na tym, że potrafi uciec na własnych nogach. I nagle zostaje z tych nóg ograbiony.
Stracił zwinność.
Jego biodro zostało zablokowane. I dopiero wtedy, kiedy nie mógł liczyć na swoją siłę, musiał desperacko uchwycić się Boga. Zwyciężył, bo się poddał. Zmienia imię z Jakub, oszust, na Izrael, ten, który walczy z Bogiem.
Czyli zwichnięte biodro to pamiątka kapitulacji? Od tej nocy każdemu krokowi Jakuba towarzyszy ból, który mu przypomina: nie wykręcisz się sprytem, musisz polegać na Bogu. To jest bolesna droga człowieka, który musiał odkryć, że błogosławieństwa nie da się zmanipulować.
Trzeba o nie poprosić z pustymi rękami.
I to zderzenie z własnymi ograniczeniami zostawia nas z potężną współczesną myślą. Skoro zwichnięte biodro było dla niego barierą, która zatrzymała jego samowystarczalność, to zastanówmy się. Jakie niewidzialne zwichnięcia noszą dzisiaj ludzie? Co w naszych życiach musi zostać boleśnie zablokowane, abyśmy przestali polegać tylko na własnym sprycie i stoczyli tę prawdziwą walkę w ciemności? Proces narodzin wielkich historii rzadko jest czysty. Zaczyna się tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości. Dziękujemy za wspólne zgłębienie dzisiejszych materiałów i życzymy owocnych, samodzielnych przemyśleń. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.